Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, których gościem jest pan poseł Bartosz Kownacki. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie telewidzów i radiosłuchaczy.
Znany nam, ale przypomnę jeszcze, gwoli pełności prezentacji pana posła, też pełni funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w latach 2016-18 i jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a więc ekspert, myślę, obronności, tutaj tak możemy powiedzieć. I chcemy mówić z panem posłem o militarnym bezpieczeństwie Polski. To się składa, że no w tym roku obchodziliśmy stulecie niepodległości Polski, jej odzyskania. Gdzieś z tym przecież wiąże się też odkrywanie polskiego oręża, jego historii. Ale też taki mamy też czas, takie mamy tygodnie, miesiące czy lata, tak powiedzmy szerzej, że ta tematyka wojskowości nam powraca nie z powodów historycznych zupełnie, ale no, bardzo aktualnych. Oczywiście mamy na myśli sytuację, w której jesteśmy w Europie. Ukraina, Rosja, teraz Morze Azowskie, czy Krym wcześniej, tak? Panie ministrze, jak to wygląda z perspektywy tutaj właśnie pańskiej?
Ja bardzo dziękuję, że ojciec zaczął właśnie od tych słów odnośnie stulecia niepodległości Polski, bo to rzeczywiście te sprawy się bardzo dobrze wiążą, bo po pierwsze znamy naszą historię wszyscy bardzo dobrze. Wiemy, co było przyczyną utraty naszej niepodległości. Można powiedzieć, że nie chcieliśmy utrzymywać własnej armii, musieliśmy utrzymać obce wojska, wojska pruskie, austriackie i wojska rosyjskie, bo przecież polska armia wieku XVI, polskie wojsko, husaria chociażby, to było znakomite, świetne wojsko, wielkie sukcesy XVI, XVII, no niestety już nie XVIII wieku, bo wtedy ten schyłek Rzeczpospolitej było już bardzo widać i niestety przyszły tutaj obce wojska i później przez 123 lata musieliśmy walczyć o odzyskanie niepodległości i ten wielki wysiłek zwieńczony sukcesem w listopadzie 1918 roku, a tak naprawdę zwieńczone sukcesem dopiero w pokoju ryskim, bo trzeba było jeszcze ponad dwa lata walczyć o polską niepodległość, pokazał, jak ważne jest bezpieczeństwo, to militarne właśnie, jak bardzo ważne jest wojsko, jak bardzo ważna jest armia, silna armia, w jak trudnym regionie Europy i świata Polska jest położona. Ja tutaj może nawiążę też do słów wielkiego polskiego pisarza Stefana Żeromskiego, który powiedział, i to było tym, co przyświecało chyba ojcom II Rzeczpospolitej, powinno nam przyświecać, mi przynajmniej, panu ministrowi Macierewiczowi w resorcie, przyświecało takie słowa napisane w powieści Wierna rzeka. Znakomicie zdiagnozował sytuację. Powiedział, że Polska leży między dwoma młyńskimi kołami, między Niemcami i Rosją. Jeżeli Polska chce przetrwać, to też musi stać się młyńskim kołem. Jeżeli Polska nie będzie silna, nie będzie silna gospodarcza, ale także militarnie Polska nie przetrwa, bo te dwa młyńskie koła, jak powiedział Stefan Żeromski, zmielą nas. One są zbyt silne, potrzebują własnego rozwoju, własnego potencjału, mają ogromne ambicje i tylko przez swoją siłę, przez siłę naszej armii, bo to jest ten bardzo ważny element, jesteśmy w stanie mówić o niepodległej Polsce, o Polsce, która liczy się na arenie międzynarodowej, o Polsce, która jest istotnym partnerem, bo to nie chodzi o to, żebyśmy podbijali inne tereny, ale żeby zarówno Niemcy, jak i Rosja z Polską się liczyli. I to stulecie niepodległości pozwala ocenić, czy my w przeciągu tych 30 lat zrobiliśmy wszystko dobrze, porównać to z tymi 20 latami II Rzeczpospolitej, jakie są zaniedbania, gdzie te zaniedbania miały miejsce, co zostało zrobione też w ostatnich latach, bo w mojej ocenie bardzo wiele zostało zrobione i też ojciec tu wspomniał, przechodząc do współczesności, bo ta historia jest bardzo ważna, jest nauczycielką życia, ja zawsze do niej wracam.
Z niej uczyli.
Tak, żebyśmy umieli wyciągać wnioski, ale też widzimy, jaka jest rzeczywistość, widzimy to, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Europie. Europa przestała być regionem bezpiecznym. Wydawało się po upadku Związku Radzieckiego, że w zasadzie mamy koniec historii, niektórzy głosili, że w zasadzie tu już się nic nie wydarzy, teraz będzie to region wiecznej szczęśliwości, nie będzie wojen, nie będzie zagrożenia żadnego. No niestety to się okazało złudne.
I zresztą się wyzbyło czołgów zupełnie parę lat temu.
Tak, cała Europa w zasadzie uznała, że nie musi się zbroić, bo to były problemy zaniedbania Polski, ale jak patrzymy na Niemcy, jak patrzymy na Francję, oczywiście ich potencjały są różne od naszego i też są inne uwarunkowania, ale no, Europa się rozbrajała, przetwarzając te pieniądze, które miały być wydatkowane na zbrojenia, na inne pomysły, mniej lub bardziej słuszne, nie od tego jest ten program, ale zapomniała, że to bezpieczeństwo, które wywalczyła sobie w dwóch wojnach światowych, które trzeba obronić, myślę o Europie Zachodniej, przed Związkiem Radzieckim, do którego my później dołączyliśmy, myślę tutaj o traktacie północnoatlantyckim, że to nie jest znane raz na zawsze. I to, że my dzisiaj zdaliśmy sobie sprawę, że Polska musi myśleć o bezpieczeństwie militarnym, to dobrze. Problem w tym, że niestety Europa sobie z tego nie zdaje sprawy. Tutaj też trzeba odnieść się do pana prezydenta Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który bardzo jasno, wielokrotnie mówi o wydatkach na obronność, które powinny być znacznie większe, niż dzisiaj Europa wydaje. I to nie jest szantaż, jak niektórzy by chcieli. To nie jest nieodpowiedzialność prezydenta Trumpa. To nie jest jakiś szantaż, albo będziecie płacili Stanom Zjednoczonym, albo my was nie będziemy bronili. To jest zdrowy rozsądek. Proszę zobaczyć, że wśród tych państw, które najwięcej wydają na obronność, poza Stanami Zjednoczonymi, które są bezspornym liderem, mają najlepszą armię, chociaż też borykają się z szeregiem problemów, wydają najwięcej pieniędzy, są Chiny i Rosja. Później Arabia Saudyjska, też kraj, no, można powiedzieć, w takim regionie zapalnym świata, że musi, i na tyle bogatym, że może, musi i może wydawać pieniądze na bezpieczeństwo, ale Chiny, Rosja to są państwa, które nie są w orbicie Unii Europejskiej. To jednak, mimo że chociażby z Chinami dzisiaj się wiele mówi o współpracy, to jednak to państwo...
Rosną w siłę i co to bardziej asertywnym krajem.
Rosną w siłę, czy powracają do tej siły, którą miały jeszcze chociażby w XVIII wieku, bo tak naprawdę ten wiek XVIII, XIX, XX to był czas upadku Chin, które były zawsze bardzo silne, ale no, z racji różnych, także geopolitycznych, tego, jakie władze są w Chinach, no trudno myśleć o takim realnym sojuszu, chociaż na pewno trzeba współpracować gospodarczo z Chinami i myśleć o tym, jak można ułożyć własne relacje, no to jednak tym podstawowym sojusznikiem Europy, i to pokazała historia wieku XX, są Stany Zjednoczone.
Na pewno się dzieje na naszych oczach przeformułowanie pewnych sojuszy, pewnych status quo, które było dotąd, ulega zmianie. Na naszych oczach to się dzieje. I w tym kontekście, czy kazus, tak powiem w skrócie, kazus Ukrainy, Krym teraz tutaj, to mamy w tych dniach. Czy to działa, czy pan postrzega jako działanie takie otrzeźwiające na kraje, które właśnie jakoś nie dowierzały, że tak może być?
No niestety, znaczy nie, na pewno nie ma tutaj żadnego otrzeźwienia i zrozumienia ze strony państw Europy Zachodniej, w mojej ocenie przynajmniej, i za chwilę to udowodnię, bo rzeczywiście, jak ojciec powiedział, ten świat zaczął się zmieniać. Po roku, po upadku Związku Radzieckiego, przyjmijmy może trochę wcześniej, świat był jednobiegunowy. Znaczy z dwóch mocarstw, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, zwycięsko wyszło jedno, Stany Zjednoczone. Następnie miały zwycięską wojnę chociażby w Iraku, pamiętamy akcję Pustynna Burza. Może niedokończoną, ale zwycięską, bo niemalże pewne, że tym hegemonem na świecie są Stany Zjednoczone. I tak było w latach 90., w latach 2000 też. Chociaż pamiętamy chociażby atak na World Trade Center i tą wojnę z terroryzmem, ale jednak ta wojna zwycięska dla Stanów Zjednoczonych, jednak ten świat jednobiegunowy zaczął się znowu inaczej orientować. Jak tu zauważyliśmy, Chiny wzrosły znakomicie na znaczenie.
Dwa, trzy bieguny, czy
tak? Rosja tak naprawdę jest troszeczkę inna. Rosja de facto słabnie, co nie znaczy, i to też będziemy o tym mówić, że my możemy się czuć bezpiecznie. Właśnie nie, właśnie my jesteśmy teraz zagrożeni, bo na rzecz to Rosja musi budować swoją siłę. Ale po pierwsze trzeba zauważyć, że w tym momencie przy wzroście znaczenia Chin, Stany Zjednoczone, które no, mają swoje interesy w Europie, ale też tak trochę inaczej spoglądają na Europę. Unia Europejska nie bardzo chce ze Stanami Zjednoczonymi rozmawiać, współpracować, ma swoje ambicje. Mówi się wielokrotnie chociażby o armii europejskiej, która... No, z różnych powodów można dyskutować, jaki to jest pomysł, czy jest pomysł ciekawy, słuszny czy niesłuszny, ale jak Unia Europejska sama nie chce wydawać pieniędzy na obronność, to gdzie tu mówić w ogóle o wspólnej armii europejskiej? Zresztą każde z tych państw powinno mieć także swoją armię. A Stany Zjednoczone mają też swoje interesy w Chinach i tak naprawdę większość gospodarki to jest Azja, kraje Azji i Pacyfiku, i to nie jest tak, że jeżeli nie będziemy się zbroili, to Europa będzie bezpieczna. To właśnie tutaj, i teraz przejdziemy do Ukrainy, ktoś tutaj może przyjść i zauważywszy, że z jednej strony Unia Europejska wypycha, czy stare kraje Unii Europejskiej wypychają Stany Zjednoczone, z drugiej strony one mają no de facto swoje żywotne interesy również, a być może w pierwszej kolejności w Azji, mogą powiedzieć, okej, to my radźcie sobie sami, zobaczymy w jakim stanie wtedy Europa by pozostała i kolejnym sygnałem tego jest właśnie Ukraina. To, co działo się na Ukrainie przez ostatnich kilka lat, czego ostrzeżeniem
dzieje
były...
Dzieje się nadal jeszcze tutaj.
I dzieje się niestety. Wcześniejsze ostrzeżenia były chociażby w Gruzji. Pamiętamy wtedy podróż Lecha Kaczyńskiego, który de facto uratował, można powiedzieć, niepodległość gruzińską i za to Gruzinom są do dziś wdzięczni. Wtedy udało się tą, chociaż też nie do końca, bo Rosjanie jakby anektowali czy włączyli część terenów gruzińskich, czy okupują, można powiedzieć, ale no jednak udało się powstrzymać anektowanie Gruzji. No teraz przyszła czas na Ukrainę,
co też... I to zdanie takie przenikliwe wtedy prezydenta Kaczyńskiego. Dzisiaj Gruzja, jutro być może Ukraina, potem Litwa, Łotwa, Estonia i mój kraj.
Dokładnie tak można powiedzieć, że no, Lech Kaczyński, świętej pamięci, był pewnym znakomitym analitykiem, wizjonerem, jakby rozumiał te relacje w Europie i na świecie, jak one wyglądają. Ja może bym o tyle się starał zwrócić uwagę i nie do końca zgodzić z jednym stwierdzeniem, że później kraje bałtyckie, a dopiero następnie Polska, bo oczywiście jakby z punktu widzenia logiki rosyjskiej na pewno no, kraje bałtyckie uważane są za część Związku Radzieckiego.
Ale bliska zagranica tak zwana.
Taka bardzo bliska zagranica, bo blisko to i Polska była nazywana, ale taka już w zasadzie no, taka podstawowa strefa wpływów rosyjskich. Tylko trzeba mieć świadomość jednego. Kraje bałtyckie, i to pokazała historia, chociażby historia XX wieku, kraje bałtyckie bez Polski nie będą niepodległe. Polska bez krajów bałtyckich może być niepodległa. Dlaczego nie będą niepodległe? Bo to są maleńkie państwa na terenach, które łatwo podbić. To nie są tereny tak jak na Kaukazie, chociażby Czeczenii. I pamiętamy, co się wydarzyło w 1939 roku i co za chwilę się stało z państwami bałtyckimi. I także mówiąc o tych scenariuszach, na logikę można było przyjąć, że prawdopodobnie w następnej kolejności byłaby Łotwa, Estonia, może Litwa, dopiero później Polska, ale też analitycy po drugiej stronie, analitycy rosyjscy pracują i można różne scenariusze sobie wyobrazić, bo dzisiaj tym elementem zapalnym jest Ukraina, jest Krym, jest Cieśnina Kerczeńska. To jest naprawdę z punktu widzenia Ukrainy strategiczny teren. Już nie mówię o samym Krymie, który został anektowany i to tak w zasadzie przeszło bez echa, bo proszę zauważyć, że kiedy Ukraina była państwem atomowym, posiadała broń atomową, zdecydowała się na rezygnację z broni atomowej, to dostała gwarancję państw zachodnich i Rosji, to czterech najważniejszych państw, dostała gwarancję, że będzie integralna terytorialnie. I proszę zobaczyć, co stało się po 20 kilku latach, gdzie odłączono część Krymu, niezależnie jakie były historyczne uwarunkowania, jaka jest historia Krymu, kiedy został przekazany Ukrainie, ale oderwano część terytorium suwerennego państwa. I co zrobiły kraje Europy Zachodniej? Bo robiła to Rosja, jeden z gwarantów, ale co zrobiły państwa Europy Zachodniej? Praktycznie nie zareagował. Jeżeli my mówimy o bezpieczeństwie światowym, już nie europejskim, światowym, o pewnym ładzie światowym, to jeżeli tak podstawowego warunku się nie przestrzega, to jaka jest wiarygodność Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec też w jakimś zakresie, chociaż tutaj trzeba troszeczkę inaczej podejść, do na przykład rozmów na Bliskim Wschodzie, w Azji, gdzie powiedzą, my zrezygnujcie na przykład z broni atomowej, są teraz rozmowy prowadzone chociażby w Korei Północnej, my wam zagwarantujemy to i to. No jaka jest wiarygodność tych rządów, kiedy w państwie, no takim, jakim była Ukraina, ale jednak zmierzającym ku Zachodowi, tej podstawowej gwarancji bezpieczeństwa nie zrealizowano. Prawda? I teraz co się dzieje następnie? Następnie po Krymie, czy równolegle był Donbas, bardzo ważny teren no, ekonomicznie dla Ukrainy, ale powiedzmy to było. Dzisiaj ten status quo niby wszyscy tolerują, chociaż to można się dziwić dlaczego. Następnym elementem jest Cieśnina Kerczeńska. Dlaczego tak ważna? Dlatego, że zgodnie z prawem międzynarodowym, traktatami o wolnym morzu, to przez tą cieśninę powinny swobodnie przepływać statki ukraińskie. Statki ukraińskie, które płyną z portów Ukrainy na Morzu Azowskim, które to są bardzo ważne z punktu widzenia Ukrainy, bo jak spojrzymy, przemysł ukraiński jest zorganizowany poza Kijowem na wschodzie Ukrainy. ta Ukraina, z naszego punktu widzenia Lwów, czyli nasz wschód, Ukraina zachodnia, jest pod tym względem dużo uboższa. Jedna, proszę sobie uświadomić, 1/4 przemysłu, mniej więcej, handlu Ukrainy przepływa przez Cieśninę Kerczeńską.
I teraz, panie ministrze,
co się stanie?
O Ukrainie mówimy.
Tak, ale ja dlaczego
dojdziemy do Polski jeszcze?
Za chwilę przejdziemy do Polski, ale jak ważne są te elementy dla Ukrainy, i Europa milczy. I świat milczy. A to nie jest jedyne terytorium, które Rosja ma apetyt, o którym Rosja myśli, bo za chwilę i już przechodzimy do spraw polskich. Następnym terytorium, które jest wskazywane także w analizach ważnych strategów natowskich, amerykańskich, także europejskich, jest przesmyk suwalski, czyli teren między Litwą a Polską, który oddziela Okręg Kaliningradzki z jedynym niezamarzającym morzem na Bałtyku oddziela ten teren od terenu Federacji Rosyjskiej. I no, można powiedzieć, że szereg...
Białorusi, no ale to są w sojuszu, są silne.
Tak, ale ja jednak Białorusi przy wszystkich uwarunkowaniach no, nie traktuję jako pod tym względem suwerennego państwa. Jest oczywiście państwem niepodległym, ma swój rząd, ale dobrze wiemy, że tutaj Rosjanie mogą...
Dowództwo sił zbrojnych to jest też tutaj ta...
Tak, więc no, i to próba przebicia się między Litwą i Polską do Okręgu Kaliningradzkiego może być następnym elementem. I dlatego to bezpieczeństwo nasze to nie jest jakieś imaginowana, a to się dzieje w Donbasie, na Krymie, kto to widział, to w zasadzie już prawie Azja, kilkaset kilometrów, kilka tysięcy kilometrów od Polski. Co nas to obchodzi? Nie, nas to musi bardzo obchodzić, bo i wracamy do słów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, kraje bałtyckie i Polska. W jakiej kolejności możemy się licytować? Ale jeżeli my nie będziemy młyńskim kołem, jeżeli nie będziemy silni, pod każdym względem, względem politycznym, względem ekonomicznym, ale także względem militarnym, to zostaniemy zmieleni. Nie chcę teraz odnosić się do Niemiec, bo za chwilę tutaj na pewno też nas słuchają tacy, którzy próbują wyłowić z każdego zdania coś, co by można było później nas zaatakować i jaka jest polityka Niemiec w tym zakresie, ale zostaniemy zmieleni przez Rosję i musimy przed tym się bronić. Zresztą no niestety rola tutaj Niemiec jest no, taka dwuznaczna, bym powiedział, bo po tym, co się dzieje na Ukrainie, po tych zachowaniach rosyjskich, jakie one są, to wszyscy widzą, a Nord Stream, no to Nord Stream 2 jest kontynuowany. I w zasadzie z jednej strony widzimy, co dzieje się na Ukrainie. Widzimy, bo to nie jest tylko Ukraina. Proszę zobaczyć, jakie są działania na przykład w Wielkiej Brytanii, działania służb specjalnych rosyjskich, prawda? Ale no one, wszyscy wiedzą dlaczego i dlaczego w tym terenie są. Co dzieje się na północy Europy. No, tak jak mówi się też o konflikcie w Arktyce, który może być. I co? I Niemcy w zasadzie bez żadnego lojalności europejskiej, a tyle się mówi o tym, że powinni być no, wspólnie, razem, lojalni, solidarni, budują sobie w zasadzie bypass, który pozwoli wyłączyć kraje Europy Środkowej z jakiejkolwiek strefy bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy liczyli się jako podmiot międzynarodowy. Na arenie międzynarodowej jest posiadanie silnej militarnie, bo to nie chodzi tylko o armię sensu stricte, bo jakby ta militarność, jakby to ma szereg różnego rodzaju uwarunkowań silnego podmiotu, który będzie w stanie w jakimś zakresie obronić się przed Rosją. Trzeba też mieć świadomość jednego. Przy dzisiejszych wydatkach na obronność, które są naprawdę, uważam, znakomite i tutaj zrobiono wiele, zarówno za czasów pana ministra Macierewicza, jak teraz jest to kontynuowane za ministra Błaszczaka, wiele zrobiły rządy Prawa i Sprawiedliwości, żeby to, te wydatki, to bezpieczeństwo zwiększyć. Ale trzeba mieć świadomość, że nawet, będziemy na pewno o tym za chwilę mówili, nawet mimo tych działań, to niestety, ale my sami przed Rosją tak do końca się nie obronimy. My możemy co najwyżej czekać na wsparcie sojuszników, którzy też potrzebują czasu, żeby się zorganizować i żeby wspomóc Polskę. Ale żeby nasi sojusznicy chcieli nas wspomóc, to te kilka dni, kilka tygodni, już oby nie miesięcy, my musimy umieć obronić się sami. A najlepiej, żeby w ogóle nie doszło do sytuacji konfliktu i ten, kto ma silną armię, tego się nie atakuje. No, jeżeli Rosja będzie widziała, że mamy na tyle silną armię, że no być może byliby nas w stanie podbić, ale koszty okupowania Polski i koszty podbicia tej Polski byłyby ogromne, to w ogóle nie będą myśleli o takim ataku. To będą się zastanawiali, czy warto, bo koszty mogą być gigantyczne. Ale do tego trzeba, tak jak powiedziałem, chociażby pieniędzy na obronność. Trzeba sobie uświadomić, że nasz budżet to jest teraz troszeczkę ponad 40 miliardów złotych. To jest 10, no 12 miliardów, co przy dobrym kursie, 12 miliardów dolarów przy dobrym kursie, no Rosjanie wydają 15-krotnie więcej. To są takie różnice. No, to niestety powoduje, że my jesteśmy w dużo gorszej sytuacji, dużo trudniejszej, ale są metody i są sposoby, żeby Polska była w stanie się obronić, bo ja o tym mówię, że jest to, żeby pokazać, że jest źle, źle na arenie międzynarodowej, że potrzebujemy pewnych wyrzeczeń. Dla porównania, my wydajemy na obronność 2% PKB. To są dane z plus minus, bo to są czasem, ktoś się, że tak powiem, kłóci o 1/100, 100 milionów złotych, a też trzeba pamiętać, że procent wydatków PKB na obronność oblicza się względem budżetu, który został zrealizowany, a szczęśliwie mieliśmy tak na przykład w roku 2017, że wzrost gospodarczy był większy dzięki Prawu i Sprawiedliwości. Dzięki nam był większy, aniżeli przewidywano, i w związku, a budżet planuje się rok wcześniej. I wtedy może dojść do jakiegoś małego zachwiania. My tak naprawdę, jak przy tych wyliczeniach, byśmy ciut poniżej 2% PKB, ale to wynikało tylko z tego przeliczenia. W następnych latach, i to jest ogromna zasługa, naprawdę coś, co będzie chyba największy sukces obok obecności wojsk amerykańskich w Polsce, największy sukces tych 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. Największy sukces, no, mogę to powiedzieć, no, ministra Macierewicza, bo on był tym politycznym sprawcą działania. Ja byłem wykonawcą, przygotowywałem ustawę. Pan premier Morawiecki, pani premier Szydło, wtedy była pani premier Szydło, pan premier Morawiecki był ministrem finansów, znaleźli pieniądze, ale to siła polityczna ministra Macierewicza spowodowała, że przyjęto ustawę, proszę ojca, w wyniku której mamy uzyskać 2,5% produktu krajowego brutto do 2030 roku. I to nie jest
na obronność.
I to nie jest tak, że na przykład my sobie zapisaliśmy, że to będzie w roku 2030, a teraz to nie wydatkujemy więcej. Nie. Pierwsze było zracjonalizować budżet, czyli doprowadzić do sytuacji, w której liczymy do przyszłorocznego budżetu wydatki na obronność, i później przez tę najbliższą dekadę te wydatki jeszcze będą rosły tak co 2 lata o 0,1%, czyli co 2 lata musimy dodatkowo te 3-4 miliardy złotych znaleźć. Trzeba sobie uświadomić, jeżeli uda nam się, i mam nadzieję, że tak będzie, że nikt nie podniesie ręki na polskie bezpieczeństwo, jeżeli ta ustawa będzie realizowana, bo za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest realizowana, rządy Prawa i Sprawiedliwości musiały znaleźć więcej o kilka miliardów złotych w wyniku tej ustawy, aniżeli gdyby tej ustawy nie było, i każdy następny rząd będzie musiał to robić, to my będziemy państwem w roku 2030, który po Stanach Zjednoczonych wydaje najwięcej na obronność w ramach krajów NATO. Nawet Wielka Brytania dzisiaj chyba jest to drugie państwo, jeżeli chodzi o kraje NATO, które wydaje, ona wydaje
jako odsetek
produktu krajowego brutto, bo oczywiście, jeżeli popatrzymy na budżet na przykład Niemiec, czy na budżet Wielkiej Brytanii, to oczywiście no, te wydatki są w sumach są no, niestety dużo wyższe, ale też koszty utrzymania tej armii są dużo wyższe, to też tak policzyć u nas jednak, no, chociażby zarobki są dużo mniejsze niż na zachodzie Europy. Będziemy mieli drugą co do wielkości armii pod tym względem, pod względem wydatkowania produktu krajowego brutto na obronność. To jest i tak mało, dlatego że jak sobie uświadomimy w II Rzeczpospolitej, budżet, połowa budżetu, no 40%, ale to różnie, połowa budżetu państwa to były wydatki na obronność. Więc widzimy, jak dzisiaj one są dużo mniejsze. Dzisiaj 40 miliardów złotych to jest, budżet ma około 400, to jest 10%, prawda? Więc to są jednak pewna dysproporcja. Ale i tak to będą ogromne wydatki. To ma znaczenie też w tej polityce, niezależnie od kwestii rozbudowy armii, modernizacji, budowy kolejnej dywizji. Ma też znaczenie w relacjach międzynarodowych. Otóż no ja przez ponad 2 lata byłem wiceministrem obrony narodowej. Jeździłem na szereg różnego rodzaju rozmów, spotkań międzynarodowych. Rozmawiałem też z generałami wysokiej rangi, oficerami. Oni mówili, Polska wśród krajów NATO jest traktowana poważnie. Polska na arenie międzynarodowej jest traktowana poważnie, bo wszyscy widzą, że wydajemy bardzo dużo pieniędzy na obronność. 2%, ponad 2%, teraz ta zmieniona ustawa, to są naprawdę znakomite kwoty, które powodują, że my się liczymy, że Niemcy, że Francuzi, oni troszeczkę z zazdrością patrzą na polski rząd, na Polskę, że mówię o wojskowych francuskich czy niemieckich, że my potrafimy się zmobilizować, mimo tego, że są inne bardzo ważne wydatki, mimo że Polska jest krajem na dorobku, potrafimy stawiać na polską armię. Przecież mieliśmy w kilkanaście miesięcy temu poważny kryzys we Francji. Tam były kwestie właśnie wydatkowania pieniędzy na obronność i wojskowi nie akceptowali tego, że te wydatki na obronność są cięte. I to powoduje, że później, kiedy rozmawia się na przykład o wojskach natowskich w Europie, o tym, gdzie one mają być rozmieszczone, o tym, czy na przykład mają być jakieś jednostki na flance wschodniej, udało się to zrealizować, to my się liczymy. Mówimy, proszę, my swoje zobowiązania sojusznicze realizujemy, mamy modernizującą się i zmieniającą się armię, no więc my chcemy liczyć się w podejmowaniu decyzji, my chcemy, żeby tutaj były wojska NATO, my chcemy czuć się bezpiecznie, skoro my też swoje zobowiązania realizujemy, bo jesteśmy na tym pierwszej linii frontu.
A o czym świadczy pomysł stworzenia armii europejskiej? Czy to jest pomysł poważny, czy to takie rzucenie, żeby ratować swoje słupki i poparcia przez prezydenta Macrona, czy kanclerz Merkel, czy to jest, jak na to zapatrywać się mamy?
To jest pomysł w jakimś sensie, który w Europie od lat się pojawia. Od wielu,
w kontrze
wielu
do NATO? Jak to? Dodatkowa armia? Czy...
Proszę pamiętać, że też są politycy europejscy, którzy właśnie chcą mówić o kontrze do NATO. Jakby tworzą oś sporu z krajem, który w żaden sposób ideologicznie, wartościami, tym, co reprezentuje, także gospodarczo, bo my jesteśmy bardzo silnie związani, nie jest w kontrze do Europy i próbuje się, są tacy politycy, próbują stworzyć narrację, że my musimy bronić się przed Stanami Zjednoczonymi.
Czy dzisiaj ten pomysł jest brany poważnie w kręgach politycznych europejskich?
Jest to brany pod uwagę i ten projekt jest realizowany, on jest na razie, powiedzmy, raczkujący. On się odbywa na różnego rodzaju płaszczyznach współpracy takiej politycznej, współpracy wojskowej, współpracy przemysłów obronnych, też mam nadzieję o tym powiemy, gdzie próbuje się jakby zacieśniać i tworzyć podwaliny do tej wspólnej armii i niestety ja, to jest moje zdanie, podkreślam, obawiam się, że taka wspólna armia jest też próbą tworzenia w sposób, tak trochę jak z euro, tworzenia jednego państwa, nie federacji luźnych państw, które mają wspólne interesy gospodarcze i polityczne, tylko na siłę tworzenia jednego państwa, bo oczywiście o takiej armii europejskiej, jako pewnym, powiedziałbym, dodatku, który na przykład pozwoli szybko reagować na kryzys, który dzieje się na przykład na południu Europy, czy pozwoli przerzucić na wschód Europy, że coś się będzie działo. Można rozważać, ale bez rezygnacji po pierwsze z własnego wojska, bo to nie może wchodzić w grę w ogóle. Po drugie też trzeba mieć świadomość, że kiedy patrzymy czy na chociażby na armię europejską, widzimy już dzisiaj, że nie ma jednego głosu w Europie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, że inaczej reaguje na zagrożenie, inaczej reagują państwa graniczące z Rosją, czy te bliskie zagranicy rosyjskie na to zagrożenie rosyjskie. Inaczej też Anglia, która tutaj niestety wychodzi z Unii Europejskiej, ale w NATO cały czas jest i ona dostrzega to zagrożenie. Inaczej państwa skandynawskie, ale już na przykład państwa południa Europy, Grecja, Włochy, także Bułgaria, tam tradycyjnie silne były wpływy rosyjskie, ale także Francja czy Niemcy. Niemcy może inaczej, bo Niemcy następnym krajem byłyby Niemcy, jakby Polski nie było, więc oni mają w tym swój interes, ale już Francja, oni nie czują tego zagrożenia. I teraz, jeżeli miały być podejmowane decyzje o użyciu takiej armii, to czy ona miałaby bronić takich państw jak Litwa, Łotwa? Ktoś mógłby powiedzieć, ja nie chcę ginąć za Wilno czy za Rygę, prawda? To jest daleko w zasadzie.
Miałby dowodzić taką armią, procesy decyzyjne w takiej armii, gdzie oczywiście, wiadomo, więc czas gra rolę ogromną.
Ja bym był bardzo ostrożny z takimi projektami. Europa do czegoś takiego moim zdaniem nie dorosła. To jest naprawdę, to widać już przy euro, które mimo wszystko prostsze do wprowadzenia, przychodzą na taki grunt gospodarczy, że wprowadzenie ideologiczne czegoś do takich krajów jak Włochy, a szczególnie Grecja, powoduje ogromny kryzys gospodarczy w Europie. Więc takie procesy nie mogą być narzucone przez urzędników w Brukseli, którzy powiedzą, to my wpadliśmy na pomysł, będzie teraz jedna wielka europejska armia. Więc wspierając różnego rodzaju procesy, w których my będziemy elementy, my będziemy czuli się silniejsi, musimy być bardzo rozważni i musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, tym bardziej, że jak tu mówić o armii europejskiej, kiedy państwa Europy Zachodniej nie chcą wydawać pieniędzy na obronność. To z czyich pieniędzy ta armia powstała?
Panie ministrze, Fort Trump, pytanie brzmi kiedy, czy pytanie brzmi czy?
Znaczy, w mojej ocenie obecność wojsk amerykańskich, i to jest oczywiście zasługa rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale w dużej mierze też zasługa oceny samych Stanów Zjednoczonych, administracji amerykańskiej i to nie tylko Donalda Trumpa i wcześniejszej administracji też, bo trzeba pamiętać, że to jest jednak państwo bardzo ugruntowane, gdzie te procesy analityczne trwają często latami i są bardzo przemyślane. Moim zdaniem one będą. Pierwszym sukcesem, i to trzeba jeszcze do tego wrócić, była w ogóle możliwość obecność rotacyjna wojsk amerykańskich w Polsce. Ja pamiętam, kiedy były przygotowania do szczytu NATO, że my zastaliśmy ministerstwo naprawdę w stanie dramatycznym. Nie dość powiedzieć, że nawet miejsce, gdzie miał być ten szczyt NATO, odbywać się na Stadionie Narodowym, nie było przygotowane. Mieliśmy raptem kilka miesięcy, żeby to zrealizować. Ale wtedy nikt nie dawał złamanego centa za to, że Amerykanie będą stacjonowali w Polsce. I tutaj naprawdę ogromnym wysiłkiem udało się doprowadzić do sytuacji, w której Amerykanie już są. Teraz chodzi o to, żeby ta obecność po pierwsze była liczebnie większa i wydaje mi się, że to będzie. No jednak o te kilka tysięcy jestem przekonany, że zostanie zwiększona. Najpierw, żeby cała dywizja amerykańska tutaj była i żeby to była obecność stała, czyli nie trzeba byłoby. Ja nie sądzę, żeby to było dzisiaj takie zagrożenie, że przy jakaś zawierucha polityczna w Stanach Zjednoczonych spowodowałaby, że Rosjanie, przepraszam, że Amerykanie wycofają się z Polski, ale jednak jakby to była stała obecność, to było takie dopełnienie gwarancji
stabilniejsze,
dopełnienie gwarancji bezpieczeństwa. Te wojska są bardzo ważne. One nie załatwią nam naszego bezpieczeństwa, też trzeba o tym pamiętać, ale one powodują, że no, Rosja dwa razy się zastanowi, czy chce z najsilniejszym państwem na świecie jeszcze nadal, że z państwem, które ma bez porównania znakomitszą armię, aniżeli armia rosyjska, czy chcą zadzierać i chcą w ogóle ryzykować.
Filozofia tej bazy na naszym
Oczywiście.
Terytorium.
Ale nie tylko, bo proszę ojca, też są tacy, którzy powiedzą, a po co nam mieliśmy wojska rosyjskie, po co nam amerykańskie, jakby nie rozumiejąc tego naszego bezpieczeństwa, a to w ogóle będzie kosztowało, bo jeszcze taki dokument został wydany, taka propozycja za czasów ministra Macierewicza, podtrzymana przez pana ministra Błaszczaka, o tym, że my jesteśmy gotowi 2 miliardy wydać na Fort Trump, na utrzymanie, przygotowanie tej inwestycji, czy takich obiektów. I pamiętam w jednym z portali internetowych, to chyba w około lutego, marca, wybuchła sensacja, że my chcemy kupować sobie bezpieczeństwo, płacąc Amerykanom. No po pierwsze, wiele państw w Europie też współopłaca takiego rodzaju inwestycji, obecność amerykańską. Po drugą, i to naprawdę nie...
Kto? Niemcy oczywiście?
Niemcy chociażby, którzy są zainteresowani tym, żeby wojska amerykańskie były w jakimś zakresie, też tym partycypują. Ale co więcej, i to jest bardzo ważne, obecność wojsk amerykańskich, i to jest udowodnione, bo były robione analizy, powoduje, że wzrost gospodarczy w danym kraju jest o kilkanaście do kilkudziesięciu procent wyższy. U nas się mówi, że raczej to byłoby pewnie nie 50%, dlatego że już jesteśmy państwem bogatszym, ale dzięki temu, że jest ta obecność amerykańska, po pierwsze łatwiej ściągnąć inwestycje, bo inwestor, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet z każdego innego państwa, on wie, że to jest region bezpieczny. On mówi, okej, tu są Amerykanie, to ja tu mogę inwestować. Już nie mówiąc o tym, że obecność dużej jednostki wojskowej amerykańskiej, być może z rodzinami, na stałe w danym regionie, to jest nakręcanie gospodarki tego państwa. Żołnierze amerykańscy nie są ubodzy i korzystają z tego, że ta cała infrastruktura jest. Muszą pójść do kina, muszą zrobić gdzieś zakupy, muszą gdzieś wyjechać z tej bazy i zwiedzić okoliczne miasta, żeby jakoś spędzić czas. To są pieniądze, które tutaj zostają i to są naprawdę dużo większe niż te kilka miliardów złotych, które my zainwestujemy, nie mówiąc o naszym bezpieczeństwie.
Panie ministrze, myślę, że jest zgoda w Polsce, pomimo jakichś tam pojedynczych głosów przeciwnych, ale raczej zgoda, że to ma sens i że dobrze by było, żeby tak było. Ale spytam jeszcze taki wątek, bo to myślę, warto o tym wspomnieć. Kwestia, która się ciągnie od wielu już lat. Brak śmigłowców, nowoczesnej floty śmigłowców. I drugi jeszcze wątek, marynarka polska.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za
pytanie, szczególnie o śmigłowcach, bo też były takie telewizje bardzo merytoryczne, które wnikliwie wchodzą w tematy, które podnosiły, kiedy my zwróciliśmy uwagę, że to nie jest na pierwszej potrzeby sprawa, że to jest skandal, że śmigłowce już powinny być. No otóż...
Takie też były zapowiedzi zresztą.
Tak, ale proszę ojca, po pierwsze, przetargi na śmigłowce są realizowane. Przetargi te najbardziej potrzebne śmigłowce, czyli na śmigłowce dla marynarki, to się wiąże, ratownictwa morskiego i zwalczania okrętów podwodnych. Ten przetarg został przygotowany. On jest realizowany, wydaje mi się, że w tym roku, może w przyszłym, zostanie podpisany. Ja też nie jestem dzisiaj w resorcie, więc czy to jest ten miesiąc przyszły, czy dwa miesiące, to nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale to w najbliższym czasie będzie zrealizowane i wszystkie sygnały, po prostu te śmigłowce, rzeczywiście akurat ten rodzaj śmigłowca Chrystusa jest potrzebny, ale po pierwsze, to nie jest tak, że można złamać pewne procedury, są pewne zasady zakupu śmigłowca, tylko musieliśmy je przygotować, bo nie były przygotowane w tym zakresie. Musieliśmy je opracować i też trzeba mieć świadomość, że to nie z naszego powodu, ale to nasi partnerzy, czyli firmy, które miały dostarczyć te śmigłowce, prosiły, żeby to postępowanie nieco spowolnić. Na przykład musiały złożyć dokumenty, przygotować takie dokumenty. To, proszę ojca, to jest od podłogi dotąd dokumentacja. Teraz to muszą specjaliści przygotować, opisać. To trwa miesiące przygotowanie takiego dokumentu.
Ale do poprzedniego przetargu, kiedy wybrały karakale.
Dlatego te przetargi, no może nie od razu zostały rozpisane, ale, proszę ojca, będzie. Po drugie, trzeba mieć świadomość jednego. My musimy budować nasze bezpieczeństwo, naszą obronność w sposób logiczny. Mamy doświadczenia historyczne, ja bardzo lubię odnosić się do historii, więc chociażby okresu II wojny światowej, gdzie lotnictwo niemieckie zdominowało niemalże Polskę i my nie mieliśmy, szybko zostało polskie lotnictwo rozbite. Nie mieliśmy dobrej obrony przeciwpowietrznej w takim zakresie, która pozwoliła bronić polskie miasta i polskie wojsko. Podobna sytuacja z wszystkimi zastrzeżeniami. Miała miejsce chociażby w Iraku, w trakcie wojny w Iraku, gdzie obrona powietrzna iracka została zniszczona i lotnictwo mogło robić, co chce, lotnictwo amerykańskie. No więc jeżeli buduje się system bezpieczeństwa, no to logika, tak jak dom, buduje się pierw fundamenty, później ściany, potem okna, potem instalacje, później tynki. No, wszystko musi mieć swoją logikę, bo jak postawimy dom bez fundamentów, to nam się będzie ładnie wyglądał, może będzie nawet taniej, tylko się szybko rozpadnie. Więc takim fundamentem jest obrona powietrzna. My realizujemy te projekty. To jest projekt Patriot, wynegocjowany jeszcze przeze mnie i podpisany przez ministra Macierewicza oczywiście i podpisany przez ministra Błaszczaka w marcu tego roku. Ten obrona powietrzna średniego zasięgu, która powoduje, że my będziemy nieco bezpieczniejsi w tym zakresie. Teraz wiem, że są przygotowane plany obrony krótkiego zasięgu NAREW, czyli takiego kontraktu, który też musi być wynegocjowany, który pozwoli zestrzelić właśnie samoloty, śmigłowce, pociski, które będą wystrzeliwane, a później jeszcze jest taki system poprad, też już został podpisany, takiego bardzo krótkiego zasięgu obrona powietrzna, a później oczywiście śmigłowce też. Tylko proszę ojca, jak my nie mamy obrony powietrznej i dochodzi do potencjalnego konfliktu, no to te śmigłowce, wiadomo, że śmigłowiec sam w sobie będzie bezbronny, zanim się podniesie na wysokość kilkudziesięciu metrów, zostanie zestrzelony. Więc pierw zbudujmy dobrą obronę powietrzną, później myślmy o tym, żeby chociażby kupować śmigłowce. Tym bardziej, że resursy śmigłowców, czyli czas używania śmigłowca w polskiej armii, one wygasają po roku 2030, a obrony powietrznej w ogóle nie mieliśmy. No więc jaka musi być logika? Pierw realizujemy to, co jest najpilniejszą potrzebą, później następne. Abstrahując już od tego, że my to wielokrotnie podkreślaliśmy, są zakłady i mam nadzieję, że teraz życzę wszelkiego powodzenia zakładom, które wygrają ten przetarg na śmigłowce w Polsce, w Mielcu i w Świdniku. Wiemy, że policja kupiła śmigłowce w Mielcu. Mam nadzieję, że sprawiedliwe byłoby, żeby Świdnik dostał jakieś zamówienie i on bierze udział w tym postępowaniu. Z tego, co się orientuje, Mielec nie, więc ma szansę. Francuzi wycofali się. Jeżeli mamy dwa dobre zakłady śmigłowcowe w Polsce, jeżeli chcemy budować gospodarkę, a ja mówiąc o tych młyńskich kołach na początku naszej audycji, powiedziałem, że musimy być również silni gospodarczo, no to my nie możemy zasilać miliardami złotych naszego bardzo ważnego partnera i sojusznika Francję, tylko musimy zasilać naszą gospodarkę, nawet jak te firmy są zagraniczne. Dlatego też, ponieważ one mają tutaj miejsca pracy, to jest kilka tysięcy ludzi, którzy w tych zakładach pracują. One tutaj płacą podatki i ci ludzie też tu zarabiają, tu płacą podatki, tu wydają pieniądze, tu w Polsce. No więc kiedy my negocjowaliśmy z Francją zakup śmigłowca, kiedy okazało się, że te zobowiązania offsetowe, o których mówili, czyli to, co miało być korzyścią dla polskiej gospodarki, jednak korzyścią nie jest, musieliśmy te negocjacje zakończyć. Jak ktoś dzisiaj formułuje tego rodzaju ataki, to ja mówię tak, nie myśli o bezpieczeństwie ekonomicznym Polski i nie myśli o bezpieczeństwie militarnym, bo chociaż śmigłowiec na pewno dobry i potrzebny polskiej armii, może nie w pierwszej kolejności, ale w drugiej, to jednak myślmy o tym, co nasze. Myślmy o tym, co polskie. Co tutaj można skorzystać? No, mam wrażenie, myślmy o tym, o obronie powietrznej. Róbmy wszystko po kolei. A tu widać, ktoś z jakichś Nie wiem, być, ja nie chcę sformułować różnego rodzaju tez, bo to nie to miejsce. Są inne miejsca, gdzie można rozmawiać. Zresztą chyba, jeżeli chodzi o zakup śmigłowców, sprawa toczy się w prokuraturze, o ile pamiętam. Ale no, być może ktoś na to postępowanie było łatwiej zrobić, inne trudniej, dlatego tak postąpił. No, trzeba modernizować polską armię z głową, tym bardziej proszę ojca, bo my o tym nie powiedzieliśmy. O marynarce jeszcze za chwilę będzie, mam nadzieję, możliwość powiedzenia, ale przecież my przez 30 lat polską armię, poszczególne rządy, z wielkimi wyjątkami, niszczyły. Proszę ojca, no rządy Platformy Obywatelskiej, że jak zacznę na początek, 12 miliardów złotych niewydane w przeciągu 8 lat na polską obronność, na modernizację polskiej armii. W przeciągu 3 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości całość budżetu, który miała polska armia, to się nie zdarzyło w historii III Rzeczpospolitej, została wydatkowana. Czyli kupiliśmy sprzętu za wszystkie pieniądze, które nam dał minister finansów. No więcej kupić nie mogliśmy, bo więcej pieniędzy już nam nie dano. Wszystkie pieniądze zostały wydane, a 12 miliardów złotych, przechodząc do marynarki, to jest tyle, za ile moglibyśmy kupić 3 okręty podwodne. Tyle nie kupiono za czasów Platformy Obywatelskiej, i dlatego dzisiaj borykamy się z takimi problemami. Ale oczywiście, żeby być sprawiedliwym, to nie są tylko zaniedbania Platformy Obywatelskiej, bo to, co działo się i z polskim przemysłem zbrojeniowym, i z polską armią, której liczebność była zmniejszana, która była traktowana po macoszemu, na którą brakowało pieniędzy, no, nawet na infrastrukturę. Proszę zobaczyć, jak rozsprzedawano infrastrukturę wojskową. Były sytuacje, no, dla mnie zupełnie kuriozalne. Proszę ojca, ja też raczej nawet bym powiedział, pewna anegdota, kabaret można powiedzieć, ale tak się działo, że oddawano, bo takie były decyzje polityczne, oddawano grunty, które należały do armii, należące do poligonów, gdzie prowadzono ćwiczenia, oddawano na przykład lasom państwowym. Przez to albo nie można było prowadzić ćwiczeń, na przykład na niektóre strzelania musimy jeździć za granicę, czy na Słowację, czy do krajów skandynawskich, bo nie mamy poligonów odpowiednich. A jak już były realizowane strzelania na tych poligonach, to później ten grunt oddany lasów państwowych, no wiadomo, że jak się strzela, to jakieś tam drzewo się zniszczy, no są jakieś szkody, no to tego jest poligon. To trzeba było później kary płacić lasom państwowym. No taka była logika polskiej armii. Rozprzedać co się da, resztę oddać, a później jeszcze pieniądze z polskiej armii przekazywać, no, bardzo ważne instytucji, albo za granicą, albo bardzo ważnej instytucji, jaką są lasy państwowe. No tak funkcjonowała polska armia.
Panie ministrze, drodzy państwo, czas na państwa głosy w naszej dyskusji. Mówimy o bezpieczeństwie militarnym Polski. Naszym gościem jest pan poseł Bartosz Kownacki i zapraszamy państwa do rozmów, do pytań i do państwa spostrzeżeń. Przypomnę nasze numery telefonów do studia dla Polski Północnej 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, zagranica 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014 i telefonia komórkowa 536 600 300 lub 536 600 400. Oczekujemy na państwa głosy, pytania, do powiedzenia w ramach naszej dyskusji militarne bezpieczeństwo Polski. I panie ministrze, właśnie jeszcze polska marynarka.
Proszę państwa, pierwsze też zrobione zostało naprawdę bardzo dużo dla polskiej marynarki. Chyba nie było tak dobrego czasu. I mówię to naprawdę z pełną odpowiedzialnością, jak te ostatnie 3 lata, jeżeli patrzymy, jakie zakupy zostały zrobione, jakie kontrakty zostały podpisane i co zostało już zrealizowane. Po pierwsze, zacznijmy od takich spraw przemysłowych, ponieważ mi na przemyśle bardzo zależy, on też jest tym elementem bezpieczeństwa i militarnego, ale też tego gospodarczego. Odkupiliśmy stocznię marynarki wojennej. Ta stocznia była w upadłości. W jakim stanie wszyscy widzieliśmy, to rząd Prawa i Sprawiedliwości wyasygnował 300 milionów złotych, żeby no, podstawowy element bezpieczeństwa państwa, że tak powiem, który musi być, no bo stocznia wojskowa, no ja sobie nie wyobrażam, żeby jej nie było, żeby wrócił pod władanie państwa. Tam był realizowany taki no, trochę kompromitujący projekt programu Gawron, Ślązak, takiej korwety to się nazywało. Był realizowany przez lat 17 i to jest no, niestety taką no, hańbą nawet dla tej stoczni. Ale nie tylko...
Ale pomnik pewnego sposobu działania, pewnego systemu.
Tak, bo to był błąd wielu ministrów, bo to był z jednej strony oczywiście błąd stoczni i tego, co tam się działo, pewnych nieprawidłowości, które doprowadziły do tej sytuacji, z drugiej strony błądy ministrów, którzy nie dawali pieniędzy na ten projekt i on nie mógł być zrealizowany po prostu do końca, bo tak traktowano polskie bezpieczeństwo. I proszę sobie wyobrazić, że ten okręt już jest, są próby morskie, więc w najbliższym czasie będzie już na, służył polskiej armii. No może późno, ale przez 14 lat rządów poprzedników tego się nie udało zrobić. Za naszych rządów on wejdzie na wyposażenie polskiej marynarki i można powiedzieć, że już na tej jednej transakcji kilkadziesiąt milionów złotych zaoszczędziliśmy, bo gdybyśmy nie odkupili stoczni marynarki wojennej za 300 milionów złotych, to gdybyśmy, ona była, a ten okręt był budowany w stoczni marynarki wojennej, to gdyby wyjąć ten okręt i zlecić jego dokończenie w innej stoczni, to musielibyśmy ekstra zapłacić 50 milionów złotych. Czyli na tym jednej transakcji już 50 milionów jesteśmy do przodu. Nie mówiąc o tym, że mamy dobrą stocznię, zdrową, która może produkować. Został podpisany kontrakt w grudniu zeszłego roku, więc on powoli już będzie etap wdrażania, realizacji, to pewnie gdzieś w roku 2019 został podpisany kontrakt na budowę okrętu Ratownik. To jest wartość bodajże 800-900 milionów złotych, które są ogromne pieniądze, jak patrzymy na budżet, też na pieniądze, które były przeznaczane na stocznię wcześniej i też na marynarkę wojenną. Oczywiście ten rok to był okres przygotowania, bo od momentu zakontraktowania trzeba przygotować wszelkie projekty, uzgodnić pod dostawców, zakontraktować i później dopiero zacząć ten okręt realizować, więc to wymaga czasu, ale jest zamówienie dla polskich stoczni. To jest stocznia państwowa, bo to jest pewne konsorcjum stoczni PGZ-u. Są tam też oczywiście dużo mniejsze zamówienia, dlatego że, proszę ojca, to też w ramach anegdoty, ale muszę to powiedzieć dlatego, że żeby uświadomić naszym słuchaczom, z czym mieliśmy problem, kiedy przyszliśmy do Ministerstwa Obrony Narodowej. Otóż były takie stocznie w teczkach. Takie stocznie, które nie miały stoczni, nic nie produkowały, które na przykład wynajmowały dok od stoczni państwowej, tam uzyskiwały zamówienia od państwa, tam remontowały jakieś najniższe pieniądze za wynajem doku i cały zysk przychodził do tej stoczni w teczce. Już nie mówię o tym, że są stocznie zagraniczne, które też korzystały z zamówień w Polsce. I pamiętam takie rozmowy z moimi urzędnikami, mi podległymi, którzy jest taka procedura bezpieczeństwa państwa, która decyduje, że państwo polskie, ze względu, i to pozwalają traktaty europejskie, ze względu na to, że musi utrzymywać pewien potencjał przemysłowy i ze względu na to, że to są rozwiązania wojskowe, może sobie zagwarantować, że to jest produkowane w trybie nie takiego przetargu w prawa zamówień publicznych, tylko w takiej szczególnej procedurze. I trafia do polskiego zakładu. Do polskiego, państwowego czy prywatnego, to już jest inna kwestia. Otóż byli urzędnicy, którzy przychodzili i mówili: panie ministrze, dlaczego my nie remontujemy tego okrętu na przykład w stoczni holenderskiej? Przecież będzie to o 20 czy 30% taniej, a my będziemy utrzymywali jakąś polską stocznię, która jest 30% droższa. Ja robiłem takie oczy, bo po pierwsze właśnie kwestie bezpieczeństwa. A kto nam będzie serwisował ten okręt, jakby doszło odpukać do wojny? A po drugie, czy ten urzędnik nie wie, że on pensję to bierze nie z podatków płaconych w Holandii, tylko z podatków płaconych w Polsce. I nawet niech to będzie 20, 30, 40% drożej. No niestety, czasem tak jest, jak jest, te stocznie dopiero się rozkręcają.
Ciekawe
ale te myślenie. Pieniądze później wrócą i tak do budżetu. Ale takie było myślenie polskich urzędników przez kilkadziesiąt ostatnich lat tej III Rzeczpospolitej. A co tam kupimy u Francuza, Niemca, Holendra? Na pewno bardzo dobre rozwiązania, tylko nie z korzyścią dla polskiej gospodarki. Jeszcze jak mówimy o marynarce, ostatnie zdanie, bo też był kontrakt dla stoczni shipbuilding, stocznie prywatnych, więc my też wspieramy stocznie polskie, dobre stocznie prywatne, nie tylko państwowe. Trzeba o tym pamiętać.
Tak jest. I mamy telefon, już odbieramy. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy serdecznie.
Dzień dobry, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, pozdrawiam ojca i pana ministra.
Kogo witamy?
Żal nam bardzo, że nie ma go w rządzie, nie mówiąc już o ministrze Macierewiczu.
Możemy pana imię poznać?
Andrzej Jędrek z Warszawy.
Witamy, panie Andrzeju.
No i właśnie nam brakuje również tego wielkiego patrioty, naszego Polaka, Antoniego Macierewicza. Ale do rzeczy. Panie ministrze, mam takie hipotetyczne pytanie. Ono się wiąże ze stacjonowaniem wojsk amerykańskich w Polsce, które oczywiście całą mocą popieram. Ale takie hipotetyczne pojęcie, czy nasi rządzący cośkolwiek myślą w przyszłości. Otóż mam powiązanie z tą ustawą 447, w Ameryce. O dziwo jakoś nikt nie prosił z Senatu Polaków do formowania tej ustawy, podczas kiedy pani Mobacher każe sobie wszystkie ustawy przedstawiać i konsultować z tym rządem, ambasadą amerykańską. Otóż chodzi
no może
o to,
nie wszystkie,
chodzi,
no może nie
że
wszystkie.
Pewna nacja w Ameryce, która ma wielki wpływ na tą ustawę 447, ona żąda wielkich haraczy od Polski i może być taka sytuacja, ja mówię, hipotetyczna oczywiście, bo oni ciągle kilka razy już próbowali zawładnąć naszym trochę częściowo terytorium. Jeżeli by Polska, załóżmy, nie zgodziła się na te haracze, to można by było pomyśleć, bo ostatnio też dowiadujemy się z prasy, że nie wiadomo ilość tysięcy wydaje się tych paszportów niedyplomatycznych, a przyjęcia obywatelstwa polskiego przez tą nację. I kto wie, w jakim to celu to wszystko idzie. Czy załóżmy, nie można zamiast tych haraczy zająć kawałek miejsca, a uznać, że armia amerykańska, ponieważ no, mają tam ta nacja wielki wpływ, no to może być powołana do tego, żeby ochronić ich, czy to nie jest taki jakiś koń trojański. Oczywiście to jest moje porozumowanie hipotetyczne, ale czy taka ewentualność istnieje w naszych rządzących głowach, czy coś takiego nie może...
Pan ma na myśli, panie Andrzeju, słyszymy się. Pan ma na myśli tą bazę wojskową ewentualną, tak?
No tak, chodzi właśnie o... No bo to jest powiązanie, oni mają wielki wpływ, ta nacja w Ameryce, więc... Tak sobie myślę, bo oni kilka razy już próbowali.
Rozumiemy. Tutaj. Dziękujemy bardzo, panie Andrzeju. Jasne pytanie. Prosimy tutaj pana ministra.
Ja bym tych dwóch spraw w żaden sposób nie wiązał, już nie mówiąc o ustalaniu treści aktów prawnych z ambasadorem innego państwa. Tak się nie dzieje. Polska jest krajem suwerennym. To w polskim parlamencie są ustalane ustawy i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. No, rzeczywiście było tak za poprzedników, że się orientowali na Berlin, byli też tacy, co się na Moskwę wcześniej orientowali. Trzeba dobrze żyć z każdym państwem, z naszymi sąsiadami, z naszymi sojusznikami, ale ustawy będą w Polsce, w polskim parlamencie uchwalane przez polskich polityków, a nie przez ambasadorów, przez kogokolwiek innego. I to trzeba jasno zdementować i powiedzieć, że nie można sobie pozwolić na działanie, gdzie ktoś by na nas wpływał. Ale też w ogóle, jeżeli chodzi o ustawę 447, ja bym tego nie wiązał, dlatego że naprawdę, i to mówię bardzo poważnie, administracja amerykańska jest bardzo przemyślana. To nie jest tak, że oni nam robią przysługę tym, że tutaj będą wojska amerykańskie. Oczywiście jest to w naszym interesie, to jest spójność naszych interesów, ale oni mają też swoje interesy w Europie. Wiemy, jak Niemcy starają się troszeczkę wypychać Stany Zjednoczone, już nie mówię o Francji, co dzieje się w tej starej Europie. Wiemy, że te interesy tutaj będą. Choć mówiłem o tym, że Stany Zjednoczone zainteresowane są być może nawet bardziej tym, co dzieje się w Azji, to Europa jest dla nich ze względów historycznych, ale także wszelkich innych, bardzo ważnym regionem i będą orientowały, szukały takich partnerów jak Polska, Rumunia też jest takim partnerem, które będą w tej, powiedzmy, młodej Europie, nowej, które będą chciały z nim współpracować. I ta decyzja obecności wojsk amerykańskich, którą my musimy wspierać, po to są wizyty prezydenta, po to są wizyty ministra obrony, po to są różnego rodzaju zabiegi, one są bardzo ważne, ale jestem pewien, że gdyby było tak, że Amerykanie oceniają, że ich interesy tu w Polsce nie sięgają, to co byśmy nie robili? Jakbyśmy mili nie byli i raz nie jeździli, to by się nie udało. Oczywiście chodzi o to, żeby teraz wynegocjować jak najlepsze warunki, żeby to zostało zrealizowane, ale to nie jest tak, że bez jasno określonych interesów geopolitycznych amerykańskich tu w Europie tej bazy by nie było. Więc ja bym nie obawiał się tego, że na przykład, bo jak my podpiszemy jakiś kontrakt zbrojeniowy, to będą bazy amerykańskie, a jak kontraktu nie podpiszemy, to nie będzie baz amerykańskich. Kontrakt nam jest potrzebny, bo potrzebna jest nam nasza dobrze uzbrojona armia. A bezpieczeństwo w rozumieniu baz to jest interes i amerykański, i polski. Więc ja bym takich coś za coś w tej sprawie nie wiązał. Naszym wspólnym interesem Stanów Zjednoczonych i Europy, a szczególnie Polski, jest bezpieczeństwo i obecność wojsk amerykańskich to bezpieczeństwo gwarantuje.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz Krzysztof z Górnego Śląska. Ja chciałem zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, chodzi mi o rozszerzenie programu przenoszenia broni atomowej NATO na polskie F-16 i druga rzecz, To jest, chciałem jako Górny Ślązak zapytać o naszego Ślązaka, który w przyszłym roku dołączy do Marynarki Wojennej. To jest okręt o budowie modułowej. Czy nie warto byłoby pomyśleć o tym, żeby tą modułowość wykorzystać do zmodernizowania tej jednostki, żeby to nie był za 2-3 lata patrolowiec, ale żeby to była pełnowartościowa korweta. A jeżeli mamy licencję od Niemców na ten okręt, no to może wyrzućmy do kosza te platformerskie mieczniki i czaple i zbudujmy serię odświeżonych gawronów Ślązaków, nie? I chciałem zapytać, chciałem o to właśnie zapytać.
Dziękuję panie Krzysztofie.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Kłaniamy się.
Jeżeli można, najpierw o tą drugą kwestię, jeżeli chodzi o Ślązaka. Rzeczywiście, choć projekt jest z początku lat 2000, to są takie głosy, żeby warto było ten projekt dalej wykorzystywać, mając licencję. Jest to warte uwagi, tym bardziej, że jaka jest zdolność tych stoczni Marynarki Wojennej pozostała i wiedza o tym, jak ten okręt się buduje. Przy czym ja mam taką ocenę, jeżeli chodzi o naszą marynarkę, że dzisiaj najpilniejszą potrzebą, bo rzeczywiście go można zmodernizować i pewnie to jak on już zacznie być użytkowany przez Polską Armię, bo niech pierw zacznie być użytkowany, bo jakbyśmy teraz wpadli na pomysł jego modernizacji i kolejne 3 lata by stał w stoczni, no to już było naprawdę kompromitujące. Niech zacznie pływać, niech się sprawdzi i wtedy zobaczymy, bo rzeczywiście on ma duży potencjał modernizacyjny. Bo on był, te koszty jego były ścinane po to, żeby właśnie nie instalować kolejnych elementów, żeby był tańszy, a tak naprawdę wyszedł na bardzo drogi. Moglibyśmy naprawdę dwa takie co najmniej zbudować. Natomiast jeżeli chodzi o polską marynarkę, to rzeczą bezwzględnie pilną są okręty podwodne. To trzeba mieć tego świadomość. My praktycznie nie mamy okrętów podwodnych. Okręty podwodne Kobeny, takie, które dostaliśmy od Norwegii, mają 40 lat, naprawdę wychodzą, już zaczęły wychodzić i za chwilę już w ogóle ich nie będziemy mieć. Zresztą to są maleńkie, słabe okręty, 40-letnie, to już jest sprzęt wymagający wymiany. Mamy jednego Orła, okręt de facto rosyjski, prawda, który
stoi w stoczni od dłuższego czasu.
Stoi w stoczni, ale on ma jakiś tam potencjał jeszcze modernizacyjny. Można było go troszeczkę, nam oferenci, którzy by chcieli budować dla nas okręty podwodne, wskazywali takie możliwości, no ale to nie jest wystarczające. Musimy mieć okręty podwodne, bo po pierwsze za chwilę utracimy takie zdolności. Nie będzie ludzi, którzy potrafią obsługiwać okręty podwodne. Po drugie, jeżeli patrzymy na marynarkę, to jest ten rodzaj uzbrojenia, który jest najbardziej efektywny, bo nie powiedzieliśmy w trakcie tego naszego spotkania jeszcze o tym, po co, w jakim kierunku my modernizujemy tą polską armię. Otóż chodzi o to, żeby ona odstraszała potencjalnego przeciwnika. Czyli żeby potencjalny przeciwnik nie był zainteresowany atakiem na Polskę, ponieważ by to się wiązało z
zbyt
poważnymi kosztami. Tak. Te okręty, które planujemy zbudować, które mam nadzieję będą w najbliższym czasie, to są okręty wyposażone w pociski manewrujące, które teoretycznie taki pocisk mógłby do wielu ważnych miast na terenie Rosji
państw.
Dotrzeć. Te różnych państw, także Rosji, dotrzeć o zasięgu na 2000 kilometrów. To jest bardzo trudny do strącenia pocisk. Oczywiście przy 4 okrętach podwodnych to nie będzie tak, że my wojnę tym wygramy. Ale potencjalny agresor zacznie się zastanawiać, czy warto wypowiadać wojnę, czy atakować w momencie, kiedy te pociski by...
Ale tylko to, że być powinno, to my to wiemy. Ale czy coś się dzieje w tym kierunku, żeby tak się stało faktycznie?
Prawdą jest, że ten przetarg został za naszych czasów przygotowany. W zasadzie pozostały decyzje tylko wyboru konkretnej opcji. Trzeba mieć też świadomość jednego, proszę ojca, ponieważ powiedziałem wcześniej o systemie Wisła. Ten system Wisła to jest koszt rzędu...
Obrona przeciwlotnicza
60,
to jest. Słucham? Obrona przeciwlotnicza.
Tak, przepraszam.
Część tego systemu.
To jest obrona przeciwlotnicza, na którą została podpisana całkiem niedawno, to jest 60 miliardów złotych. Ja nie mówię o Narwi, nie mówię o Homarze, którym pewnie też w drugiej części programu powiemy, które to są kolejne miliardy złotych. No, te okręty to jest 12 miliardów złotych. Właśnie gdyby Platforma Obywatelska wykorzystała te 12 miliardów złotych, nie zwróciła do budżetu, to być może te okręty by już były. Więc ja też bronię tutaj ministra obrony narodowej obecnego, że on ma bardzo trudną sytuację. Potrzeby są ogromne. Nasi poprzednicy niewiele zrobili. Co więcej, taki okręt podwodny buduje się lat 7. Czyli jak dobrze, a wiemy, że one powinny wejść, teraz powinny wchodzić na wyposażenie polskiej marynarki.
Na jakim etapie stała teraz procedura? Wyszło z gabinetów urzędów?
Ona jest cały czas w inspektoracie, czy też w Ministerstwie Obrony Narodowej. I pewnie można było ją bardzo szybko dokończyć, tylko jeszcze trzeba znaleźć finansowanie tego projektu. Tak jak mówię, to minister najlepiej wie, czy na przykład ważniejsze są śmigłowce w tym momencie, moim zdaniem, to jest, te morskie są rzeczywiście priorytetowe, to też są miliardy złotych. I pewnie to ma ustalone, już i tak zostało podpisane w tym roku, tak jak powiedzieliśmy, system obrony powietrznej, kupiony Patriot, czyli system Wisły. Druga rzecz, zostały podpisane Homary, no też ten budżet nie jest z gumy, więc podejrzewam, że jedno z takich najpilniejszych rzeczy, które oczekuje, są właśnie okręty podwodne, ale no trzeba mieć pewną perspektywę.
Od decyzji mija 7 lat minimum do wejścia.
Do wejścia, czyli te okręty tak będą gdzieś po 2025 roku. Gdyby właśnie podpisano tę umowę tak, jak powinno się podpisać w roku 2011, to dziś moglibyśmy się cieszyć z pierwszego nowego okrętu podwodnego. No niestety wszystkiego się nie uda zrobić od razu.
Mamy telefon kolejny. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy serdecznie pana.
Dzień dobry, dzwoni Jerzy z Warszawy.
Witamy panie Jerzy.
Dzień dobry, chciałem zapytać pana ministra o sojuszników Polski. Wiadomo, w jaki sposób Goebbels zniszczył wojskowe sojusze ministra Becka. Prostym hasłem, nie będę umierał za Gdańsk. W ten sposób czołgi francuskie włączyły wsteczne biegi. Dzisiaj Putin ma takie samo hasło, nie będę umierał za Przespyk Suwalski. Pan minister wspominał o tym problemie. Dlaczego jednak Polacy malowani są na zachodzie Europy wśród naszych sojuszników takimi czarnymi barwami? Nie mówię o gazetach, które są prywatne i można tam napisać wszystko. Mówię o podręcznikach szkolnych, które kształtują młodzież. Z tej młodzieży wyrastają wkrótce dorośli ludzie. Widziałem takie podręczniki i skandynawskie, i holenderskie, i włoskie. Tam szanuje się na bazie porozumień dyplomatycznych polskie legiony i Marsz Dąbrowskiego. Ale to ma 200 lat. Już pieśni Legionu się nie szanuje, a Piłsudski uchodzi za faszystowskiego dyktatora. Nie mówię już o II wojnie światowej, gdzie Polacy jako mieszkańcy guberni wchodzącej w skład Großdeutschland razem byli sojusznikami Hitlera i chcieli podnieść
panie
świat.
Jerzy, panie Jerzy, przepraszam bardzo. Myślę, że wiemy o to, czy pan mówi, to są znane wątki. Niestety tak się dzieje. Wchodzimy tutaj w obszar edukacji. Oczywiście to jest kształtowanie świadomości pokoleń, młodych, przyszłych pokoleń. Wiąże się z obronnością kraju, tak. Wiemy, jaki jest tutaj pana, myślę, wątek i myślę, że możemy z tego już pytanie do pana ministra sformułować. O wiarygodność sojuszy, o ich skuteczność tutaj, tak?
Po pierwsze, jeżeli chce się liczyć na swoich sojuszników, trzeba sobie być silnym, bo tak jest, nieważne jak
znakomity
sojusz, tak, słabym się nie pomaga, wszyscy chcą być przy silnym, więc jak Polska będzie silna, to będzie miała sojuszników. Jak będzie słaba, to tych sojuszników nie będzie. Rzeczywiście w dziedzinie edukacji, ale to niestety jest w ogóle kondycja społeczeństwa Europy Zachodniej. Tam pewnie niewielu wie o bitwie warszawskiej i jakie ona miała znaczenie, dlatego że oni w ogóle są, że oni dzisiaj mogą mówić po niemiecku, francusku i że mogą cieszyć się bogactwem, bo to my pierw obroniliśmy Europę, a później też staliśmy się ofiarą tego zaborcy radzieckiego, który no, szczęśliwie nie dotarł do Paryża czy do Rzymu, bo wtedy pewnie by inaczej dzisiaj patrzono na Rosję. My po tej 45-letniej lekcji, a wcześniej 123 latach zaborów mamy zupełnie inne spojrzenie, ale niestety tak jest i trzeba mieć tego świadomość. Trzeba mieć świadomość, że w społeczeństwach europejskich, i to na pewno będzie rozgrywane przez Rosję, Rosjanie są w tym znakomici przez różnego rodzaju ośrodki wpływu, będzie zmiękczanie opinii publicznej tak, żeby nie pomagać tej Europie Wschodniej czy Europie Środkowej, tak to jest zmiękczane na Ukrainie, teraz jeżeli będziemy myśleli o Europie Środkowej, to też będzie tak robione, żeby, no właśnie, może Polska to nie warto, po co tam jakieś kraje bałtyckie, my musimy temu przeciwdziałać w różny sposób. Zgoda edukacją, zgoda silną armią. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o część naszych sojuszników, tych, którzy są chociażby jak Wielka Brytania, czy jeżeli chodzi o państwa skandynawskie, no one nie są, czy Szwecja, czy Finlandia, to nie są kraje natowskie, więc tu jest pewne problemy, prawda? Ale one dostrzegają zagrożenie ze strony rosyjskiej. Szwecja naprawdę jeszcze kilka lat temu zupełnie inaczej patrzyła na Rosję, aniżeli teraz. I ta świadomość zagrożeń, które są, z tamtej strony istnieje. Mam wrażenie też, jak się rozmawiało, to są moje doświadczenia z naszymi partnerami, nawet z Niemiec, na szczeblu wojskowym, to oni rozumieją te zagrożenia. Problem jest na szczeblu politycznym. Problem jest tych, którzy no de facto wydają decyzje. To jest już trochę nie zadanie z zakresu tylko i wyłącznie bezpieczeństwa, chociaż może właśnie tak trzeba rozumieć bezpieczeństwo też, na budowanie odpowiedniej atmosfery i uświadamianie naszych sojuszników, naszych sąsiadów w tym, jakie są zagrożenia, jak my to widzimy. No szczęśliwie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone jednak no, widzą to zagrożenie, które jest i starają się wpływać też na Europę. Dlatego właśnie Donald Trump mówił o tym, żebyśmy wydawali więcej na obronność, żebyśmy modernizowali własne armię.
No gdzieś nieraz nam się też tak zarzuca jako Polsce, że po co te układy bilateralne z Amerykanami, skoro mamy Unię Europejską i tutaj powinniśmy takim jednym głosem mówić, a nie umawiać się oddzielnie.
To prawda, tylko tak jak niestety, to jest na pewno dla dużo lepszego, więcej można by to powiedzieć, jakbyś mówił o polityce międzynarodowej, ale Unia Europejska jest rozbita. Stany Zjednoczone jednak bez względu na to, czy to będzie prezydent pochodzący z ugrupowania demokratów czy republikanów, jednak bardzo jasno mają ustawione swoje priorytety i priorytety ich interesów amerykańskich i nie pozwolą sobie na, miejmy nadzieję, na wypchnięcie z tej części Europy, chociaż, jak powiedziałem na wstępie, musimy pamiętać, że to nie jest dane raz na zawsze. Te interesy amerykańskie są nie tylko w Europie i jeżeli Europa się na Stany Zjednoczone obrazi, różnie z tym może być, a obawiam się przy obecnej kondycji Europy i na tym trzeba było boleć, dlatego że w naszym interesie jest silna Europa. No, naprawdę silna, wspólna Europa jest w interesie Polski, bo wtedy będzie odstraszała Rosję, ale dzisiaj Europa nie jest silna. Nie jest silna wcale gospodarczo, wbrew tym, co się mówi, nie jest silna wojskowo, więc gdyby została pozostawiona przez Stany Zjednoczone, to boję się, że ten oddziaływanie rosyjskie byłoby dużo silniejsze.
No też to jest to, co mówił premier Morawiecki w Hamburgu bodajże ostatnio, parę tygodni temu, a propos kupowania od Rosji gazu Nord Stream, tutaj, że my płacimy, zbroimy i potem się prosimy o
my sami płacimy na zbrojenie amerykańskie, na zbrojenie rosyjskie, prawda? Dajemy im pieniądze, żeby oni się dozbrajali, bo przecież budżet rosyjski w dużej mierze to jest budżet surowcowy, to jest państwo surowcowe, czyli duża część pieniędzy, które idą ze sprzedaży gazu ropy, idzie właśnie na armię rosyjską.
Panie ministrze, a jeszcze taka kwestia, która też ostatnio gdzieś do nas dociera coraz częściej, słyszymy, mianowicie cyberbezpieczeństwo, ten świat wirtualny. Dzisiaj jest wszystko, wojsko również, w sieci, w komputery.
I trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że są państwa, które już myślą, tworzą kolejny rodzaj sił zbrojnych, właśnie wojska cybernetyczne, jako rodzaj sił zbrojnych. Mamy takie wojska, przygotowujemy taką w cudzysłowie armię, ale to nie jest oddzielny rodzaj sił zbrojnych, tak jak chociażby Wojsko Obrony Terytorialnej są, więc być może w pewnej perspektywie też będzie warto o tym pomyśleć, bo technologia poszła tak do przodu, że no, dzisiaj można nawet nie prowadzić wojny otwartej, takiej w rozumieniu tradycyjnym. Nie trzeba czołgów i rakiet i można sparaliżować państwo i przejąć to państwo. Po pierwsze sparaliżować, bo wyobraźmy sobie, że przestają działać instytucje finansowe, przestają działać elektrownie i państwo jest bezbronne, przestaje działać łączność, ale też można działać jeszcze w inny sposób, można działać tak podprogowo przez różnego rodzaju, dzisiaj teraz modne słowo fake news, ale różnego rodzaju dezinformacje. Rosjanie w dezinformacji od stuleci są znakomici. Naprawdę potrafią to robić i dzisiaj widać, że też używają armii żołnierzy swoich do tego, żeby dezinformować, czyli wpływać na wyniki wyborów, wpływać na świadomość opinii publicznej, na to, jak ona postrzega pewne fakty. No i też atakować cybernetycznie, co jest też bardzo trudne do wykrycia. To ja nie jestem wielkim specjalistą w tym zakresie, ale też miałem z tym styczność, chociażby właśnie z racji pełnionej funkcji. I często tego rzeczywistego sprawcę bardzo trudno jest wykryć tak, żeby go udowodnić. My wszyscy wiemy, że na przykład, że zaatakowało to czy inne państwo, ale dowodu na takiego jednoznacznego nie ma i też jak traktować taki atak na przykład na jakąś instytucję, na przykład na elektrownię, czy na bank, czy na serwer Ministerstwa Obrony
czy
Narodowej.
Agresja już, czy jeszcze nie?
Tak, czy to już jest agresja, czy nie? Jak do tego podejść? Jak się przed tym bronić? Więc w tym zakresie też musimy myśleć. I to bardzo ciekawe też, to jest moje doświadczenie, kiedyś byłem członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, byliśmy wtedy w Estonii. To jest bardzo małe państwo. Praktycznie z punktu widzenia takiej operacji militarnej bezbronne, bo nie jest w stanie ani wystawić takiej armii, ale mają znakomite wojska cybernetyczne. Tam każdy obywatel, niemalże każdy obywatel, potrafi być obywatelem, który będzie walczył w wojnie cybernetycznej. Warto, żebyśmy też o tym myśleli, że każdego obywatela, czy prawie każdego można do takiej obrony cybernetycznej zaciągnąć, umówić i wspólnie się bronić.
Panie ministrze, drodzy państwo, temat rzeka. Wrócimy do tego tematu w Radiu Maryja o 21.30. Jest z nami pan poseł Bartosz Kownacki. Zapraszamy, aby być z nami również w tej drugiej części naszych rozmów na temat bezpieczeństwa militarnego naszego kraju. A teraz państwu i panu również dziękujemy.
Szczęść Boże i do usłyszenia.
Do usłyszenia i zapraszamy do bycia z nami dzisiaj wieczorem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i tak.